Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Bohaterka dzisiejszego odcinka Kafe Niedziela ma 26 lat. Kiedyś mieszkała w Londynie, gdzie była cukiernikiem w trzygwiazdkowej restauracji Michelina. Mieszkała też w Nowym Jorku, gdzie uczyła się sztuki dekorowania tortów. Poza tym skończyła socjologię w Kolegium Civitas w Warszawie. Właśnie ukazała się jej pierwsza książka, Słodki Zielnik Lary, i to w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Lara Gessler, córka Magdy Gessler, będzie dziś Państwa i moim gościem, a muzycznie postarałam się o piosenki nawiązujące do smaków potraw, zapachów, kulinariów.
Jakaś przykrość, nawet nieduża, pech, przypadek, zły losu traw, innych ludzi od razu wkurza, wciąga niby bagnisty staw. Zaś gdy mną zły los zakolewie, chcąc mnie wprawić psychicznie niż, to ja to wszystko pobiorę w siebie, a na zewnątrz marmury spisz. W środku wulkan na Filipinach, co udaje tylko, że śpi. A na zewnątrz ironia kpina, lekkie ramion wzruszenia i krok do domu kieruję prędki, i gdy z nerwów trafia mnie szlak, ściany mojej skromnej kuchenki są cichymi świadkami, jak marcheweczkę ciach, 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 pietruszkę ciach, 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 porek, selerek, trach. Siekam i nastawiam gaz na full, rosoczek, bul, 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 a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, 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 zasmareczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek, żurek. Aż się nasze życie ponure odmieniło tak nagle, że nie musiałem uciekać w żurek, chociaż nerwy wciąż żarły mnie. O, rok 89, czerwiec, radość w oczach, blask i nadziei, promyczek złoty, że się zaczął wspaniały czas. A po chwili potwarz obmowa, w polskim kotle ślina i żółć. A kto z kotła wychyli głowę, zaraz inni ściągną go w dół. I gazeta leci mi z ręki, i nerwowy trafia mnie szlak, i znów ściany mojej kuchenki są cichymi świadkami. Jak no właśnie. Marcheweczkę ciach, 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 pietruszkę ciach, 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 poryk, selerek, trach. Siekam i nastawiam gaz na full, rusoczu, bul, 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 a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, 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 zasmażewska, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotuj jest najwspanialszy lek na stres. Wam dodam na wspomnień strunie myśl niegłupią, która tak brzmi, że ten żurek przeciw komunie jakby lepiej smakował mi. Dziś mój żurek to mnie smuci, nie burgocze jak złoty sen. Jakich przypraw bym nie dorzucił, to smak psia krew jakiś nie ten. I tak marzę, by w swoim domu wreszcie życie normalne wieść. Nie jeść przeciw czemuś czy komuś, a po prostu zwyczajnie jeść. Złość nie wraca najmniejszym echem i ucichło pretensji sto. Jest normalnie, miło jest, dechę, a ja wtedy co robię, co no. I marcheweczkę ciach, 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 pietruszeczkę ciach, 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 porek i selerek, trach. Siekam i nastawiam gaz na full, rosołeczek, bul, 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 a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, 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 zasmażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek, żurek,
Wiesław Gołas i Żurek Wojciecha Młynarskiego z 2002 roku. Niepokojąco aktualny tekst. A bohaterka naszego spotkania, Żurku, raczej nie gotuje, no bo jest cukiernikiem.
Pani Lara, rzeczywiście pani starała się kiedykolwiek w życiu uciec od gotowania?
No tak, jak najbardziej. To znaczy, może to nie była nawet kwestia ucieczki od samego gotowania, tylko chęci robienia czegoś swojego. Jako młoda osoba miałam duże takie fascynacje wszystkimi społecznymi akcjami i zachowaniami. Byłam mocno gdzieś tam zaangażowana w różne proekologiczne, antywojenne akcje. To mi było bardzo bliskie.
No i studia socjologia.
No tak, chyba w ogóle młodzi ludzie potrzebują mieć coś alternatywnie do domu, jakąś właśnie albo wiarę, albo ideologię, która pozwala im mieć coś właśnie niezależnego od domu, co daje im poczucie siły. No i dlatego tak jakby zawsze uważałam, że głównym moim zajęciem nie będzie gotowanie, tylko właśnie będą takie bardziej społeczne rzeczy. To nie wynikało z buntu na samo gotowanie, bo zawsze sądziłam, że wolę być dobrze gotującą żoną, lepiej jest być niż średnio gotującą kucharką.
A myślała pani o sobie, że będzie pani średnio gotującą kucharką?
Nie miałam dużych ambicji w tym zakresie. I chyba gdyby środowisko nagle mnie trochę nie wyciągnęło, to bardzo naturalnie wyszło. Po prostu zaczynałam coraz częściej gotować dla znajomych. W końcu się zaczęły jakieś zamówienia i tak dalej. To wszystko przebiegło bardzo płynnie. I skończyło się tym, no, że jednak doszłam do wniosku, że socjologów jest wielu, a kuchnia to kuchnia, no.
No właśnie sobie pomyślałam, że im dalej pani uciekała, tym bardziej to gotowanie napierało. Miała pani też bardzo ciekawy moment w swoim życiu, kiedy, aż trudno mi sobie to wyobrazić, w Londynie chodziła pani od hotelu do hotelu, chcąc się po prostu nająć do kuchni, odbijając się od kolejnych drzwi. Rzeczywiście tak było?
To znaczy cała opcja z Londynem była po to, że bardzo chciałam dostać pracę i zarabiać pieniądze za moje umiejętności, a nie za nazwisko. Więc nie mogłam oczywiście tego zrobić w Warszawie, ani w Polsce całej. Więc zrobiłam sobie listę hoteli, to były takie małe butikowe hotele, w których chciałabym pracować i wydrukowałam sobie CV, wydrukowałam sobie swoje portfolio i faktycznie chodziłam od drzwi do drzwi. No u nich tego nikt nie robi od 20 lat, więc byli trochę w szoku.
A dlaczego nikt nie robi? Nikt w ten sposób nie szuka pracy po prostu w kuchni, w takich hotelach?
To znaczy, no już teraz po prostu rządzi internet, tak? Rządzą agencje, które zatrudniają pracowników, czy gdzieś łączą pracodawców z pracownikami.
A pani, dzień dobry, puk puk, nazywam się Lara Gessler, przyjechałam z Polski, chciałabym u was trochę pogotować.
No mniej więcej tak to wyglądało. Miałam potrzebę tego, żeby faktycznie ktoś mnie zatrudnił ze względu na umiejętności, bez wiedzy na temat tego nazwiska.
Ech, te nazwiska znanych rodziców często bywają kłodami pod nogami dzieci, rzadziej trampoliną do kariery, chociaż różnie to bywa. Lara Gessler z tych Gesslerów jest dziś bohaterką Kafe Niedziela, a śpiewa Maria Awaria.
Być kurą domową, do pralki wrzucić problem wraz z głową. Pralka pierze, ja nie wierzę w nic. Słodko jest nie myśleć o niczym, się zgubić we własnej spódnicy. Kocham je, robię pranie. Twoim.
Rosół i Maria Peszek. Wracamy do Londynu i historii Lary, kiedy w Londynie chodziła po najlepszych hotelach, chcąc zatrudnić się w charakterze cukiernika.
I tak się stało.
I tak się stało, tak. Drugiego dnia zostałam zaproszona na dzień próbny w hotelu St. James's Hotel and Club z restauracją z jedną gwiazdką Michelina u szefa Williama Drabble. No i tam udało mi się zostać. Co prawda nie mogłam tam zostać na zbyt długo, bo tam były bardzo, bardzo kiepskie zarobki, to znaczy zupełnie płaca minimalna. No niestety często tak jest w bardzo prestiżowych miejscach. Co jest gdzieś tam zrozumiałe, no ale ja się zawzięłam, że nie będę korzystała z żadnej pomocy z Polski. Mieszkałam z moją przyjaciółką, więc też sobie założyłyśmy, że będziemy mieszkały razem, więc tutaj się nie chciałam też wyłamać, że słuchaj, to jest trochę dla mnie za drogo. No więc po jakimś czasie stamtąd musiałam się zwolnić, zresztą tam atmosfera też była troszeczkę niezdrowa i potem się zatrudniłam w hotelu Metropolitan, gdzie było no przecudownie, to był większy hotel, więc w ogóle tak jakby na początku nie brałam takich hoteli pod uwagę. Natomiast trafiłam na fantastycznego szefa kuchni, na cudowną przełożoną, wspaniały zespół. No do tej pory tak naprawdę to, jak właśnie szef Kadir Konuk prowadził kuchnię, jest dla mnie absolutnym wzorcem.
To znaczy tak w skrócie, że co tam takiego niezwykłego?
To znaczy przede wszystkim dobry szef kuchni musi być też dobrym menadżerem i dobrym psychologiem. On był świetnym obserwatorem, bardzo dobrym mentorem, fajnie wyłuskiwał z ludzi ich zdolności. Widział wszystko. Ja do tej pory nie mam pojęcia, jak on to robił, ale on naprawdę widział wszystko. No i co 3 miesiące była taka ewaluacja, kiedy ty oceniałeś siebie i on oceniał ciebie.
Świetne.
No i dochodziło do tego, że okej, ty sobie dałaś 6, ja tobie dałem 3, no to coś tutaj jest nie tak, czemu uważasz, że zasługujesz na 6? Bo ja uważam, że robisz błąd tutaj, tutaj, tutaj. Więc on był fantastycznym, jest fantastycznym człowiekiem, zresztą ma żonę Polkę, o czym mi powiedział dopiero po paru dniach, jak tam mnie zatrudnił, jak wrócił do domu i powiedział jej też, że słuchaj, zatrudniłem dziewczynę z Polski. I padło nazwisko i nagle ona mówi, ale słuchaj.
Ale ja znam to nazwisko.
Ja znam to nazwisko. Więc on tak po 3 dniach mnie zaprosił do siebie do gabinetu i powiedział, że bo moja żona jest z Polski, tak mówię, cholera, to sobie uciekłam.
No, ale niedaleko.
Nie, ale powiedział, że tak jakby, że to bardzo ceni, że oczywiście nikomu nic nie powie z zespołu, więc bardzo fajnie się zachował.
A co pani tam robiła w tej kuchni?
Ja jestem cukiernikiem i tam też byłam cukiernikiem. Jednym z dwóch, co jak na pokój, jak na hotel, który ma 149 pokoi, było bardzo mało. Tak jakby no, polegałyśmy na sobie w 100%, bo jedna nawaliła w jakikolwiek sposób, to druga miała 100% pracy na sobie. Więc pracowałyśmy od 6 rano, teoretycznie do 14, ale w życiu 14 nie wyszłam, zawsze to była jakaś 16, 17, w okresie teraz grudniowym to nawet 19. Pracowałyśmy 5-6 dni w tygodniu, było bardzo dużo pracy, my robiłyśmy wszystko od lodów przez ciasta, popołudniowe herbaty, desery, na bar, na restaurację, na hotel, na room service, pieczywo, więc naprawdę było tego bardzo dużo. Świetnie ta praca uczyła organizacji.
Lara Gessler, w tej chwili współwłaścicielka dwóch restauracji, Słodki Słony i U Fukiera. Wydała właśnie książkę Słodki Zielnik Lary. Zaraz o tym porozmawiamy.
Ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze. Ziemia pod nogami tańczy. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam-dam. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam-dam. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam-dam. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam-dam. I ja mam się znakomicie. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost zaciasne. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost zaciasne. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-da-dam. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-da-dam. Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam. Dziewcząt kipi,
od dziewczątki, może czeka mnie przygoda. Zagadam, 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 zagadam.
Lubię, kiedy jest sobota, gdy po wszystkim śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy.
Zagadam, 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 zagadam.
Tadeusz Woźniak. Smak i zapach pomarańczy sprzed lat. Wracamy do rozmowy z Larą Gessler.
Bo ja zawsze miałam duży kompleks, że nie jestem członkiem zespołu i też dlatego bardzo dużo pracowałam od wczesnych lat, wydaje mi się, i chciałam zawsze być razem z tym zespołem. Nawet nie miałam takiego kompleksu bycia córką Magdy Gessler, bo jak byłam mała, to jeszcze nic nie znaczyło. Tylko miałam kompleks bardziej bycia córką właścicieli. Że po prostu, że ja nie chciałam, że ja chciałam tak jak wszyscy, że chciałam być razem z nimi, że chciałam z nimi jeść ten obiad pracowniczy, że chciałam z nimi przychodzić do pracy, że chciałam z nimi wychodzić gdzieś po pracy. I faktycznie przez to gdzieś tam robiłam wszystko, ale też przez to się trochę za bardzo może z nimi, do nich zbliżyłam. To znaczy, no teraz muszę o wiele chłodniej pewne rzeczy traktować. Gdzieś tam mieć w głowie, że to nie jest zawsze tak, że to są po prostu wszystko przyjaciele, ale przede wszystkim to musi być relacja, no, taka troszeczkę bardziej stanowcza. Bo tak się nie da, no niestety nauczyłam się na własnym doświadczeniu dość brutalnie parę razy, że tak się nie da. I trudno, no popracowałam sobie w różnych miejscach, gdzie mogłam być członkiem zespołu. Teraz jestem gdzieś tam w jakimś sensie na jego czele. No i muszę to zaakceptować.
To wcale nie jest tak, jak wiele osób myśli, tak słucham pani, że pani jest łatwiej, że to nazwisko otwiera drzwi i że ma pani taryfę ulgową.
Jest, moim zdaniem jest dokładnie przeciwnie, wbrew temu, co mogłoby się wydawać. To znaczy, ja żeby uzasadnić, utwierdzić moje bycie na tym miejscu, na którym jestem, muszę pracować dwa razy ciężej, bo bardzo mi zależy na tym, żeby przede wszystkim być postrzeganą przez moją merytoryczną pracę, a nie z perspektywy nazwiska. Dlatego też no, nie zdecydowałam się na bardzo wiele propozycji takiej łatwej sławy, powiedzmy. Bardzo wielu programów telewizyjnych nie poszłam. Ze względu na to, że to nie buduje mnie w sposób merytoryczny, tak? Wolę książkę. Książka to jest super rzecz. Postrzegam ją z takiej mojej też perspektywy pracy naukowej. Porównuję to w ogóle do pisania pracy dyplomowej. No bo co? Siedzisz, wymyślasz jakieś rzeczy, sprawdzasz, czy one działają, robisz coś dla ludzi, trochę coś zostawiasz po sobie. Poza tym, no ja nie lubię takiego pustego świecenia twarzą, dlatego bardzo lubię radio.
A rzeczywiście nie lubi pani świecenia twarzą, bo przygotowując się do tej rozmowy, popatrzyłam na różne filmiki w internecie, kiedy na przykład gonią panią fotoreporterzy. No pani się wreszcie na jakichś różnych imprezach zatrzymuje, bo jest pani grzeczna i uprzejma, ale pani się na przykład nie uśmiecha. Oni tam krzyczą, Lara, Lara, uśmiech, a pani tak, no, z grzeszności pozwolę wam zrobić zdjęcie, ale nie licznie na nic więcej, chłopcy.
No tak, oni już się chyba trochę nauczyli. To po co
że pani... nie będzie tego uśmiechu.
Mnie to trochę krępuje, nie mówiąc o tym, że to faktycznie jest to, jak nagle po prostu masz po prostu 10-15 metrów mężczyzn z aparatami, z fleszem i wiesz, że cię fotografują po prostu z każdego kąta. Jeszcze oczywiście wiadomo, że musisz myśleć, nie wiem, o sylwetce, żeby się wyprostować, żeby tutaj, nie wiem, że noga taka, albo coś tam, ręka tak.
Żeby potem nie napisały tabloidy, że Lara Gessler przytyła na przykład, no albo tak, że...
Miała podkrążone oczy, a że może w ciąży, a że coś tam, bla, 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 a może pijana, bo próbowała coś jakoś stanąć i się potknęła, no cholera
wie. A może pokłóciła się z mamą?
No wszystko, po prostu wszystko, więc tak naprawdę to totalnie można wszystko na ten temat wymyślić, więc to jest po prostu bardzo nienaturalna sytuacja i nie będę udawała, że jest. No tyle, co mogę, po prostu taki swój półuśmiech i serdeczne spojrzenie na tych ludzi, bo oni oczywiście wykonują swoją pracę i ja darzę ich sympatią. Oni rozumieją mnie, ja rozumiem ich i w tym się zgadzamy, no.
Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira, imbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu.
Cortez z imbirem. A w słodkim zielniku Lary są przepisy na różne słodkości z ziołami. I są tam i majeranek, i tymianek, i liść laurowy, i goździki.
To znaczy, gdybym miała pisać książkę, która już jest, to bym tego w ogóle nie zrobiła. Z szacunku do czytelników również. Uważam, że właśnie rynek wydawniczy jest tak przepełniony, jest zaspamowany po prostu.
Tak, można powiedzieć, że każdy się zna na kuchni i każdy chce się pochwalić swoją kuchnią.
To jest trochę też, no tak, 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 tak. Uważam, że jest bardzo, bardzo dużo miału i nie ma co go powielać, bo tak jakby i tak funkcjonujemy w jakimś zupełnym chaosie informacyjnym. Gdybym miała wydać brzydką książkę, też bym tego nie zrobiła, bo jestem estetką i bardzo dużo tak jakby mnie kosztowało przedstawienie mojej wizji i to, jak chciałabym, żeby ta książka była wydana.
Przepiękne zdjęcia, przepiękne rysunki. Pani zdjęcia też. Pani w sensie,
niewiele,
że pani jest na fotografii.
Tak. Moich jest niewiele. Dużo też walczyłam, żeby nie było mnie na okładce. Bo w Polsce się po prostu w ten sposób nie wydaje. To jest bardzo zachodni sposób wydania książki. No i mam tak jakby zamiar się tego trzymać, żeby zawsze, jeśli się pojawią następne pozycje, to żeby też one tak wyglądały.
Ja parę nazw przytoczę tych deserów. Maliny zabajone z lawendą. Tiramisu z jałowcem. Ciepły krem tymiankowy z jabłkiem i migdałami, granola, czymkolwiek jest, z gruszkami i tymiankiem. Same nazwy są taką poezją, czymś takim bardzo niezwykłym.
Ta książka trochę też na tym polega, że mimo to, że koncept może się wydawać ludziom trudny, czy gdzieś tam może nieoczywisty, to właśnie z tego powodu przepisy są bardzo łatwe i są bardzo konkretnie wyjaśnione. Ja nie lubię, jeśli coś jest niedopowiedziane w przepisie. Te przepisy to są wszystko przepisy, które przerobiłam na własnej skórze, które wymyśliłam i które są bardzo dokładnie opisane, bo wiem, jak wiele tworzy detal. Fajnie jest mieć książki, które służą do inspiracji, ale przede wszystkim one mają komuś pomóc coś zrobić. Nie ma nic gorszego, niż się sfrustrować pod koniec przepisu, pod koniec gotowania, że nic nie wyszło. Więc ja chcę, żeby wam wyszło.
Co najbardziej z tej książki, który deser pani najbardziej lubi, na który pani miałaby na przykład dzisiaj ochotę?
Ojejku, najbardziej chyba lubię affogato z makiem, jest super, to jest taki krem z białej czekolady, który się zalewa espresso, więc to bardzo lubię. Lubię też biały mazurek z konfiturą z moreli i kminkiem, więc to są, no, to są takie rzeczy, które w tym momencie przychodzą mi do głowy, które z chęcią bym zjadła.
Te połączenia, morela z kminkiem, Boże, odważnie.
Niby odważnie, ale tak naprawdę dość, to jest wszystko dość oczywiste i my te smaki, te połączenia smakowe mamy już zakodowane. Jak sobie pomyślimy na przykład o tym, że jemy kaczkę z majerankiem, która jest
ze śliwkami,
czasami z morelami, z jabłkiem i tak dalej, to nagle się okazuje, że my znamy już to połączenie tych owoców, tej słodyczy, bo Polacy w ogóle lubią słodkie z mięsem, czy owoce z mięsem, więc nagle ten smak tej moreli z tym kminkiem, to wcale nie jest aż tak kosmiczny koncept. Tylko po prostu trzeba pozwolić sobie zrobić jeszcze jeden krok dodatkowo.
Ja mam na ogół pamięć krótką. Ja mam na ogół pamięć złą. Ktoś do mnie mówił niezabudko. Zupełnie nie pamiętam kto. Ktoś mnie ubierał w perły futro. Kto? Całkiem nie pamiętam. Aż po starości jesień smutną pamiętać będę jedną rzecz. Truskawki w Milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie, to jeszcze mi się śni. Truskawki w Milanówku, pogodny wuj, reakcjonista, który brygadę pierwszą świstał, słuchając BBC. Truskawki w Milanówku, na talerzykach Rosenthala, przysiadły od hołoty z dala, wśród śmietankowej mgły. Truskawki w Milanówku i ten przechodzień spacerowicz, inteligentny jak Gombrowicz, to właśnie byłeś ty. Nie mam pamięci do detali, ale pamiętam furtki skrzyp, a potem księżyc się zapalił i łypnął ku nam łypu łyp. Ja miałam oczy nieprzytomne, czułam gorący poszum krwi. Więcej nie pomnę, ale pomnę, jak strasznie smakowały mi truskawki w Milanówku, cukier jak śnieg Kilimandżaro. Wuj przez sen mruczał cztery karo, bo we śnie w brydża grał. Truskawki w Milanówku, na widelczyku srebrnym drżące, o cichym zmierzchu sprzyjające związkowi dusz i ciał. Truskawki w Milanówku, na księżycowy promień złoty, ty nawlekałeś swe tęsknoty, a ja westchnienia me. Truskawki w Milanówku, przez chwilę człek nie podejrzewał, że to nie Lorelai w mgle śpiewa, lecz gwiżdże EKD. Cichą tęsknotę darmo kojąc, w jesienny zapatrzona liść, chcę bardzo, by piosenka moja zawarła jeszcze taką myśl, że kalarepa z Wołomina, która stanowi czasem choć strasznie plenić się zaczyna. Wspominać tak się nie da, jak truskawki w Milanówku. Martwa natura, żywy dowód, że jeszcze wciąż istnieje powód, by pod wieczorki jeść truskawki w Milanówku. Wytworne żarty od niechcenia, ach, pracowały pokolenia na formę tę i treść. Truskawki w Milanówku, wuj konkubinę miał w Brwinowie, ale nam o niej nie opowie. Wuj już na chmurce gdzieś. Truskawki w Milanówku, wasz czar nie zniknął i nie przepadł, nim was zagłuszy kalarepa. Poświęcam wam tę pieśń.
Hanna Banaszak. A przed nami ostatnia odsłona spotkania z Larą Gessler, córką słynnej restauratorki Magdy. Lara na spotkanie w Empiku w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku przyszła w pięknej czarnej sukience ze złotymi aplikacjami. Zapytałam, czy zamiłowanie do estetyki wyniosła z domu.
Myślę, że miłość do estetyki się ewidentnie wynosi z domu. Tak, po prostu. I to jest bardzo uniwersalne. Jak już to masz, to lubisz. To lubisz piękne ubrania, lubisz piękną sztukę, lubisz piękne jedzenie, lubisz piękne albumy, piękne zeszyty. Ja jestem maniaczką, jeśli chodzi o wszystko, co związane z papierniczymi po prostu rzeczami. Tak.
Ale zapisuje tam pani różne notatki, pani robi, tak? Czy jakieś myśli swoje?
Tak, oczywiście, tak. Przepisy, tylko to jest zwykle tak, że mam więcej notesów niż rzeczy do zapisania, więc nie wiem, czy jakikolwiek notes kiedykolwiek skończyłam, bo faktycznie kupuję tego dużo, bo bardzo lubię ładne artykuły papiernicze.
A jak jest z przyjaźniami w pani życiu? Nie jest tak, że ludzie czasami lgną do pani, bo chcą być bliżej? To się nazywa ogrzać się w czyjejś sławie.
Chyba już mam radar na to jakiś. W sensie ja mam tych samych przyjaciół od lat.
Na przykład Tytus Hołdys. Też trudno ma, bo tatuś znany.
Tak, a Tytus jest kapitalnym, bardzo ciepłym człowiekiem. Właśnie teraz bardzo się cieszę, bo się zaczął spotykać z moją bardzo bliską przyjaciółką.
Hura, hura.
Hura, hura. Jestem zachwycona tym faktem. Przedobry chłopak, przeciepłe serce. Zresztą tak jak pan Zbigniew również.
Mama wspiera? Dodaje animuszu? Chwali? Czy raczej tak z dystansem patrzy, ale pani wie, że jest dumna?
To znaczy, mama wydaje, na pewno jest dumna, ale my mamy, no, ja zawsze mówię, że nasza rodzina to jest zbiór indywidualności, które mają bardzo dużo wzajemnego szacunku do siebie. I u nas dokładnie tak jest. My trochę nie mamy czasu na większe zaangażowanie we wzajemne sprawy, chyba że jedno, drugie faktycznie pociągnie za mankiet i powie, słuchaj, patrz, bo to fajne, co zrobiłam, albo spróbuj, zobacz, spróbuj, bo potrzebuję znać twoją opinię, albo bo jestem z tego dumny i chciałabym, żebyś też to docenił, czy doceniła.
Książką też tak było, mamo, no książkę napisałam, zobacz, zerknij, przeczytaj chociaż parę stron.
Nie miałam takich wymagań od niej.
Zbyt dużo.
To chyba byłoby trochę zbyt dużo. Nie, widziała książkę i bardzo jej się podoba. No, dowiedziała się oczywiście bardzo późno, że ona powstaje, w zasadzie jak już była gotowa. No, jakoś tak przyjęła to na zimno. Myślę, że to, co może być dla mnie bardzo znaczące, to dla niej jeszcze, to tak jakby z jej doświadczeniem, to może być taki, to co dla mnie jest głazem, dla niej jest kamykiem. To może trochę w ten sposób.
Książka jest, już ma pani powód do tego, żeby spotykać się na przykład z dziennikarzami, bo jeszcze niedawno pani skromnie mówiła, że nie widzi pani takiego powodu, żeby zaprzątać swoją osobą innych. Bardzo mi się to spodobało.
A czego życzyć, Larze Gessler?
Czego mi życzyć? Tak. Ja bym w ogóle wszystkim życzyła na świecie bardzo dużo miłości do, nie tyle do innych, ale też do samych siebie. I życzyłabym, żeby jak najwięcej osób dookoła było serdecznych, szczerych i wspierających. Bo to jest strasznie ważne, żebyśmy nie byli zawistni, tylko żebyśmy kibicowali wszystkim dookoła, bo naprawdę nie jesteśmy dla siebie konkurencją. Jesteśmy ludźmi, z którymi każdy z nas chce się rozwijać, chce być szczęśliwy i nie powinniśmy ani mieć do nikogo o to pretensji, ani się szczególnie pieklić, ani się zajmować życiem innych ludzi, tylko skupić się na własnym szczęściu i własnym rozwoju.
O ile łatwiej byłoby nam wszystkim, o ile piękniej by się żyło. Lara Gessler, autorka Słodkiego Zielnika Lary, współwłaścicielka dwóch restauracji. Cukiernik, chociaż wolałabym cukierniczka, no ale nie o cukierniczkę chodzi. A na koniec mistrz Wojciech Młynarski, Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Nie ma nic milszego, niech to chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obrus świeży leży, starsi znad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu ku kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tchnąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzy. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordę Ewry i na pół go przegryzł, podśpiewując Ewry, body love some, body smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiega zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser lił nas, liłby tak do dziś dnia. Gdyby nie sprawa ta, że raz na noc raz czy bitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki na zbyt szybki dał obiadkom kres.